Jeśli się nie zna dziejów Rosji, Związku Sowieckiego czy realiów życia za żelazną kurtyną, to nieuniknienie pozostaje zaufanie sowieckiej propagandzie i puszczenie wodzów fantazji. Tak czynili zachodni uczeni, dziennikarze czy intelektualiści. Lenin nazywał ich pożytecznymi idiotami. Ich wyobrażenia o kraju szczęśliwości masowo rozpowszechniały na terenie Europy i Stanów sowieccy agenci. Dziennikarze chłonęli wszelkie serwowane przez służby sowieckie kłamstwa i publikowali jako prawdy objawione. Jeden z dziennikarzy, pan John Reed, po powrocie z Moskwy był pod tak potężnym wrażeniem, że w USA założył Komunistyczną Partię Pracy. Inni byli przekonani, że Rosja musi zwyciężyć i że przyjdzie taki dzień, w którym zbawi świat. Paradoksalnie, mimo wielkich uniesień i słów uznania, wszyscy byli przekonani, że Sowieci stworzą raj na ziemi, ale nikt tam nie zamierzał zamieszkać. Wszyscy byli świadomi, że na terenie Rosji dochodzi do aktów terroru, ale dla kochających komunizm wszystko można racjonalizować. Dziennikarz New York Timesa, Walter Duranty, rozpisał całą serię reportaży zachwalających postępy komunizmu. Ten nawet otrzymał prestiżową nagrodę Pulitzera. A na tym nie poprzestał. Kiedy zaczęły do krajów zachodnich docierać wieści z Ukrainy, że Stalin tam terroryzuje ludność i morzy głodem, Duranty, siedząc za biurkiem, ripostował, że to wszystko tylko antykomunistyczna propaganda i że wielki głód to bzdura. Kiedy faktycznie odkryto dowody na ludzi przymierających głodem w rozlicznych ukraińskich wsiach, dopiero wtedy wylano Durantiego z pracy. Losy II wojny światowej spowodowały, że kraje zachodnie zostały zmuszone, by przymknąć oko na zbrodnie Stalina. Ważniejsze było pokonanie Hitlera z jego Wehrmachtem. Aby uwiarygodnić rozsądność kolaboracji z Sowietami, zachodnia prasa opisywała Stalina serdecznie, nadając mu nawet pieszczotliwy przydomek. Dla Amerykanów i Brytyjczyków był to przyjazny i serdeczny wujaszek Joe. Tak zresztą nazwał Stalina podczas konferencji w Teheranie sam amerykański prezydent Franklin Delano Roosevelt. Pieszczotliwe miano się przyjęło i od tamtej pory Stalin pojawiał się w prasie, opisywany jako dobrotliwy przywódca, błyskotliwy strateg i zmyślny polityk. Cudowność relacji amerykańsko-sowieckich ukazywało nawet Hollywood w swoich filmach. Na łamach prasy zachodniej już nie było miejsca na sowieckie zbrodnie, gułagi, wszechwładzę służb, czystki, milicję polityczną czy liczne przypadki ludobójstwa. Liczyła się jedynie amerykańsko-sowiecka przyjaźń. We Francji każdy Francuz wie, że wielka rewolucja francuska, choć brutalna, doprowadziła do korzystnych zmian polityczno-społecznych. Stąd nad Loarą wiecznie żywy jest mit rewolucji, która choć musi pochłonąć ofiary, to odbywa się w imię dobra ludzkości. Paryscy filozofowie, socjologowie, dziennikarze, artyści – wszyscy wychwalali pod niebiosa poczynania Związku Sowieckiego. Na czele tej prokomunistycznej fali płynęli m.in. Jean-Paul Sartre czy Albert Camus. Spore grono francuskiej inteligencji wiele razy oficjalnie i publicznie zaprzeczali, jakoby zbrodnie stalinowskie kiedykolwiek miały miejsce. Jeśli już przyznawali, że do nich dochodziło, to je umniejszali lub wręcz usprawiedliwiali. Tu pojawia się Lenin z jego znanym cytatem o tym, że byli to pożyteczni idioci. Francuskie środowisko intelektualne szło w zaparte, że Moskwa postępuje słusznie, dla dobra ludzkości. Mimo że coraz częściej docierały informacje o bestialstwie sowieckich służb czy aktach terroru aparatu bezpieczeństwa Związku Sowieckiego. Do tego stopnia byli zaślepieni, że szli ślepo w zaparte. W 1946 roku z sowieckiej delegacji uciekł Wiktor Krawczenko. W swojej opublikowanej biografii zdemaskował wszelkie zbrodnie. Mimo to francuscy komuniści uparcie powtarzali, że publikacja ewidentnie została stworzona pod dyktando amerykańskiego wywiadu. Sprawa sądowa rozgromiła francuskich komunistów, ale dało się zauważyć, jak zażarcie bronili swojego stanowiska. Podczas procesu się potem okazało, że większość z nich opierała swoje poglądy na wiedzy zdobytej podczas wycieczek organizowanych po Związku Sowieckim. Te były starannie aranżowane przez NKWD, prezentowały fałszywą rzeczywistość i przekonały ich, że to, co Moskwa tworzy w Rosji, to rewolucja, jakiej świat potrzebuje. Francuscy intelektualiści do końca zażarcie bronili i usprawiedliwali sowiecką dyktaturę. Wspomniany Jean-Paul Sartre odwiedził Związek Sowiecki w latach 50. Potem relacjonował, że u Sowietów panuje całkowita wolność i swoboda wypowiedzi. Na pytanie dziennikarza, dlaczego Rosjanie nie podróżują tak po świecie i nie zdają relacji z tego, jacy są szczęśliwi, Jean-Paul Sartre udzielił niesamowicie naiwnej odpowiedzi. Rosjanie nie podróżują po świecie dlatego, że nie mogą. Nie podróżują, bo nie chcą. Tak w Rosji im jest dobrze. Niektórzy francuscy intelektualiści bredzili, tłumacząc działania Sowietów. Przykładowo, terror i łagry były w porządku, bo były koniecznością historyczną. Albo Rosja postępuje bardziej moralnie od państw Europy, bo przynajmniej otwarcie stosuje przemoc, a nie ukrywa tego pod licznymi kłamstwami. Francuska elita intelektualna nie oprzytomniała nawet w obliczu śmierci Stalina. Zdaje się nawet, że ogłuchli po jego śmierci, bo w samym Związku Sowieckim oficjalnie krytykowano zbrodnie stalinowskie. Nikita Chruszczow oficjalnie opisał w swoim oficjalnym referacie, że Stalin oficjalnie powinien być uznany za zbrodniarza. Nie pomogło. Jean-Paul Sartre, świętszy od samego Stalina, oskarżył Chruszczowa, że ten, atakując Generalissimusa, zaatakował samą rewolucję komunistyczną i tym samym zaatakował miliony trzymających kciuki francuskich robotników. Choroba francuskich elit intelektualnych rozwijała się dalej, bez przeszkód, nawet w latach 70. Francuski dziennik Le Monde kontynuował prokomunistyczne narracje. Le Figaro nawet idiotycznie tłumaczyło, jak wygląda sytuacja z Polską Rzeczpospolitą Ludową. Uważali, że włączenie Polski do systemu politycznego Związku nie jest ani okupacją, ani protektoratem, ani też formą wasalizmu. To rodzaj szerokiej i trwałej współpracy. Kuriozalna sytuacja miała się jednak zmienić za sprawą jednego człowieka. Wasilij Mitiochin pracował na rzecz Związku Sowieckiego. Był archiwistą w KGB. W 1992 roku cały świat się o tym przekonał, kiedy Mitiochin pokazał światu swoje archiwum, liczące ponad 300 tysięcy tajnych dokumentów. W końcu światło dzienne zobaczyły dokumenty ukazujące całą prawdę o tym, jak Rosja infiltrowała zachodnie media, gdzie w szczególności upodobali sobie francuskie. Wyszło na to, że w prominentnej francuskiej agencji prasowej czy w Le Monde na wysokich stanowiskach pracowali dziennikarze zwerbowani przez KGB. I dzięki nim obrano kierunek promoskiewski i ton wszystkich artykułów był prosowiecki. Dla trzeźwo myślących, dobrze zorientowanych w historii Związku Sowieckiego, krajów środkowej Europy naiwność i ślepota zachodnich kręgów intelektualnych razi, budzi odrazę, zniesmaczenie, rozgoryczenie i potwierdza, że jeśli się na czymś nie zna, to nie można się na ten temat wypowiadać, a tym bardziej zażarcie go bronić. Kraj nadwiślański jest doskonale zorientowany w sytuacji. Bardzo dobrze wiemy, jakiemu barbarzyństwu się Sowieci oddawali. Co bardziej przerażające, że bandy idiotów na Zachodzie wciąż mają rozmytą świadomość co do intencji Moskwy. Doskonale zdają sobie sprawę, jakimi horrorami były zbrodnie hitlerowskie, ale jakoś nie potrafią przyjąć do wiadomości, że na tej samej zasadzie, o ile nie gorzej, powinno się rozpatrywać zbrodnie stalinowskie. Na Zachodzie znaku równości nie uświadczysz. Nawet nie pomaga to, ile informacji jest wypuszczonych przy okazji wojny w Ukrainie. Zdaje się, że spora część zachodnich elit wciąż pogrążona jest w odmętach stwierdzenia Lenina. Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, dajcie kciuki do góry, jak nie, to dajcie kciuki w dół, jak średnio, to dajcie kciuka w bok. No i odpocznijcie, bo na to zasłużyliście. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.